Czeka, witajcie w specjalnym odcinku Komiksmenów, mówi Sergiusz. I Konrad, czy mnie słychać?
Słychać. Słuchajcie, takiego odcinka jeszcze nie było. Nie wiemy, czy jest to nowa ścieżka dla Komiksmenów.
Specjalny dlatego, że jest nagrywany online. Pierwszy raz nie widzimy się na żywo.
Jest smuteczek. To zacznijmy od tego.
Tak, duży smuteczek. Ale Konrad, powiedz szczerze, czy perspektywa tego, że nie będziesz musiał co tydzień przyjeżdżać na kilka godzin, nie jest fajna? Do Warszawy z Lublina?
Ja lubię jeździć, ja na pewno już w ogóle lubię jeździć do was, więc sam nie wiem. No, zobaczymy. Na razie jestem zestresowany w ogóle tym odcinkiem i tym formatem.
Więc jeżeli gorzej słychać Konrada, to dlatego, że po prostu jest w Lublinie w tym momencie i dźwięk stamtąd idzie. Tam po prostu gorzej się dźwięk rozchodzi. Nie to co w
Europa Wschodnia jakby.
Putin zakłócenia wysyła.
Tak.
To zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to na szybko może porozmawiamy o finale WandaVision, bo oglądałeś, prawda?
W ogóle już w twoim tonie słyszę takie taki lekki dis. Nie?
Nie. No po prostu czasem ci się zdarzy zapomnieć o czymś.
Oglądałem, ale wiem, że zadałeś ty pierwsze to pytanie, ale ja bym chciał najpierw usłyszeć, co ty myślisz.
Ja myślę, że...
Możemy tak?
Możemy tak, proszę bardzo.
Dziękuję.
Ja myślę, że to był całkiem dobry finał z całkiem dobrego serialu.
Wow, jak w ogóle?
W sensie nie czuję się rozczarowany, ani jakoś specjalnie nie obraziło to mojej inteligencji jako widza. Jestem usatysfakcjonowany.
Wiesz co, ja na takim poziomie basic też dla mnie jest okej. Okay. Było, że tak powiem, bardzo super bohatersko. Mm-hmm. Trochę jestem rozczarowany jedną rzeczą.
Jaką?
A mianowicie sposobem, jakby konkluzją historii Agaty Harkness. Przyznam się, że myślałem, że to będzie bardziej ambiwalentne. Miałem nadzieję, że wiesz, że ten jej plan... Przepraszam.
Na zdrowie.
Przepraszam, coś tutaj na wschodzie wszystko zimno, w ogóle źle mikrofony działają. Agata Harkness, wiesz co? Tak powiem ci, że jako ta, powiedzmy, super złoczyńczyni, czy jak to, ja nie wiem, jak to nawet odmienić. No spodziewałem się czegoś więcej, wiesz? Myślałem szczerze mówiąc, że jakoś tak trochę nabudowali całą tą postać dla mnie w taki nieoczywisty sposób. I nagle to, jak została w ogóle przedstawiona, to było, no nawet bym powiedział, sztampowe.
Mm-hmm. Znaczy, no to jest też mój największy zarzut, że po prostu motywacja, no bo jak się okazało, ona jest głównym czarnym charakterem. Motywacja czarnego charakteru jest bez sensu dla mnie. Całkowicie idiotyczna. Po tych wszystkich dobrych złoczyńcach z ostatnich lat w MCU,
tak.
Agata Harkness jest po prostu nijaka. I trochę nie wiem, o co jej chodziło do końca.
Dokładnie.
A jak ci podobał pojedynek Visionów?
Podobał mi się. Podobał mi się i nawet w ogóle mnie troszeczkę mnie nawet rozbawiła ten sposób rozwiązania tego konfliktu, wiesz, taki... Mm-hmm.
Filozoficzny.
Filozoficzny, ale też taki, wiesz, są te wszystkie, wiesz, te takie żarty z lat 80., jak, wiesz, Boże, jak to się mówi, jak zdeprogramować komputer, w ogóle, którego bomba atomowa, zadać mu pytanie, mm-hmm. którego, wiesz, jakby... Także to nawet było w sumie zabawne. No ale jakby, wiesz, to ja też chyba trochę... Mam wrażenie, że wiesz, tak w tym finale tak postawili w ogóle na taki bardzo tradycyjny spektakl. Mm-hmm. Kiedy mówię spektakl, mam na myśli takie widowisko. O. Mm-hmm. I w pewnym sensie mam wrażenie, że to trochę stoi jakby w opozycji do tego, co robili wcześniej.
Tak. Chociaż są głosy widzów, że i tak spodziewali się czegoś bardziej spierdolnięciem. W sensie, wiesz,
tak?
Nawet jakiegoś gościnnego występu, na przykład Doktora Strange'a albo coś w tym stylu. Bo de facto nie było w końcu występów gościnnych poza takimi sugestiami w tych scenach po napisach. I niektórzy byli rozczarowani, że to nie jest poziom... że mieć poziom Endgame czy Infinity War to w serialu raczej trudno, ale wiesz, o co mi chodzi. Że nie było, że było zbyt mało spektakularnie, że to było po prostu takie pobili się, skończyło się.
Jasne.
Ja nie miałem w ogóle tego typu oczekiwań, więc dla mnie dlatego to wszystko jest okej. Nic mnie tam nie zaskoczyło, ale też mnie nic nie rozczarowało. Tego się spodziewałem, no.
Chciałem się ciebie zapytać o twoją reakcję na fatałaszki Scarlet Witch, bo ja powiem ci, że jestem trochę, jakoś tak w ogóle kupiłem to, jestem trochę podjarany.
Ja też cieszę się bardzo z tego powodu, że ma, nie dość, że ma tą tiarę, to ma w końcu jakiś taki bardziej superbohaterski kostium, a nie kurwa jakieś wdzianko jak z Rokoteki, 15-letnia dziewczynka zbuntowana.
Ale wiesz co, też jestem w ogóle zaskoczony bardzo, chyba jak najbardziej sobą, że ta tiara w ogóle, wiesz, jakby ja się przyzwyczaiłem w ogóle do tego, że ona to ma na głowie. Zawsze uważałem, że to jest bez sensu, ale jakby no już się po prostu przyzwyczaiłem. I nie spodziewałem się, że można to, wiesz, jakby urealnić na potrzeby filmu, żeby to kupić. A jakoś nawet w ogóle to wszystko się skleiło.
Ja od początku jestem zdania, że wiele klasycznych komiksowych kostiumów by się sprzedało normalnie w filmach. I wcale by to nie było jakoś szczególnie głupie.
Masz na myśli Frogmana?
Na przykład. Albo Falcona.
Widzę, że ładnie przechodzisz do tematu.
Tak, dzisiejszym bohaterem będzie Falcon. W ogóle to jest odcinek, który... Nie wiem, czy zdradzamy nasze kulisy.
Zdradzamy.
Odcinek, który nagrywamy drugi raz, ponieważ program... Albo ja po prostu jestem chujowy, albo program mnie oszukał i w którym nagrywamy i po prostu na początku montażu całe nagranie poszło się jebać i zostało tak naprawdę pierwsze 20 minut, które mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku. I dlatego też nie mówimy w zeszłym odcinku o scenie po napisach WandaVision, bo to przepadło. A szkoda, bo to była śmieszna sytuacja, bo Konrad okazało się, że nie widział tej sceny po napisach, więc pokazywałem mu w trakcie nagrywania odcinka. No ale trudno, było, minęło. Więc dzisiaj Falcon, który miał być i tak wcześniej, ale wyszło jak wyszło, z różnych powodów.
Czy to teraz jest diss w moją stronę?
Nie, w ogóle to nie. Znaczy liczyłem na to, że ty teraz tutaj przejmiesz winę na siebie, jak często to robisz i powiesz, tak, to moja wina... Ale nie. Ode mnie to miało
tak,
nie wyjść.
To moja wina.
Nie, no nie twoja wina. No tak jakoś się złożyło, że z różnych powodów po prostu tego Falcona, który miał być na początku lutego, nie udało nam się nagrać przez prawie miesiąc, ale teraz nam się, mam nadzieję, uda w końcu. Bo to w ogóle miało być w ramach Black History Month i dlatego miało być to w lutym. Plus oczywiście premiera Falcon and Winter Soldier, no ale wyszło jak wyszło. Dlatego będzie na początku marca. To co, zaczynamy?
No jaha, ale no. Właśnie się... No. Wiesz, to jest też taka sytuacja... Też podzielimy się z wami. Był taki jeden odcinek, który nagraliśmy, który mieliśmy poczucie, że był super i też coś się z nim stało.
Nie zapisał się, bo mój komputer nie miał pamięci wystarczającej na to, żeby zapisać plik i po prostu się podczas zapisu wyjebał ten plik. Więc nie było szansy odzyskać nic.
Ale podjęliśmy wtedy decyzję, że nie będziemy wracać do tego tematu.
Nie, że będziemy, ale kiedyś, jak dorośniemy, jak dojrzejemy, żeby drugi raz to okay, nagrać. Ale to był bardzo osobisty odcinek, a ten jest raczej informacyjny.
Ten w moim przypadku raczej w ogóle nie będzie osobisty z wielu powodów, ale o ile też tak masz, że ja jak się zastanawiam, jak poprowadzić tą rozmowę, to myślę, jak my to robiliśmy wtedy?
Wtedy była presja czasu, ponieważ powiedziałeś, że o 19 musisz wyjść, więc ja zapierdalałem jak mały samochodzik i później się dwa dni czułem tak zmęczony, że jak się okazało, okay, że ten odcinek poszedł się jebać, to miałem ochotę się zabić.
Takie to kulisy robienia podcastu.
Kulasy sławy, tak zwane.
Czego? Sławy?
No kulisy sławy jest taki program, kulasy... A, nieważne.
Dla mnie może to jest mniej osobisty odcinek, dlatego że ja chyba zawsze miałem bardzo letni stosunek do Falcona jako postaci, a kompletnie żaden do Winter Soldiera. Bucky co najwyżej mnie wkurwiał.
O Bucky porozmawiamy niedługo, teraz skup się na Falconie.
Przepraszam, tato. No, więc jakby trudno mi było się trochę wygryźć tą postać. Ale skoro już wspomniałeś o tym kostiumie, to teraz nie mogę myśleć o niczym innym, jak tylko o tym kostiumie.
Tylko
ale chcesz zrobić jakieś wprowadzenie?
Tak, chcę zrobić wprowadzenie, ale będzie to wprowadzenie pytaniem do ciebie. Co wiesz na temat Falcona po tym odcinku, który nie doszedł do skutku?
Mam wrażenie, że wszystko. Słuchajcie, to był znowu ten odcinek, kiedy Serek był Mr. Encyklopedia, a ja byłem ten, to ciekawe.
Był? Czy to znaczy, że teraz się to zmieni?
Nie zmieni się. Co ja wiem o Falconie? No, Sam Wilson.
Tak się nazywa.
Fajny chłopak.
Czy wiesz, kiedy zadebiutował i gdzie miało to miejsce?
Jesus, on zadebiutował w Kapitanie Ameryce 113?
17.
Ach!
117 z 1969 roku. A wiesz, kto go stworzył?
No, powiem.
Pierwsze jest proste, w sensie scenarzysta, powinieneś wiedzieć.
Stanley?
Tak. A drugie, trudniejsze, Gene Colan, to był rysownik, który odpowiada za pierwsze rysunki z Falconem.
Ale ponieważ mam trochę déjà vu, to pamiętam, że jak opowiadałeś mi o origin Falcona, to była jakaś absurdalna historia, która mogła się wydarzyć tylko w tamtych czasach. Coś z wyspą i złoczyńcami.
Tak, zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw jeszcze chciałem wspomnieć, czemu ta postać akurat jest taka ważna dla historii czarnoskórych Amerykanów. Po pierwsze dlatego, że... A chyba, że znasz odpowiedź na to pytanie.
No, nie był pierwszym czarnym superbohaterem, prawda?
Nie był pierwszym czarnym superbohaterem, ale był pierwszym czarnym superbohaterem Marvela, który nie miał w swoim pseudonimie słowa Black. Więc z tego powodu chociażby. Plus, no, przez lata był partnerem Kapitana Ameryki, a po latach został Kapitanem Ameryką nowym. Więc w ostatnich kilku latach był całkiem istotną postacią.
A jedna rzecz się zmieniła od czasu, kiedy nagrywaliśmy ten odcinek.
Przeczytałeś komiksy?
Nie.
Nie, czyli nie odrobiłeś zadanej przeze mnie lektury.
Ale zmusiłem mojego partnera do obejrzenia Endgame. Mhm.
A oglądał poprzednie filmy?
Nie, Sarek.
To bez sensu.
Czy ty zmuszasz, czy Baretka oglądała wszystkie poprzednie filmy?
Widziała Black Panthera i Doktora Strange'a.
Czyli nie.
Tak, ale Endgame jest takim trochę podsumowaniem tych wszystkich filmów, więc trochę bez sensu oglądać samo, tak jakbyś czytał epilog w książce, nie znając treści. Dobra, nieważne. No i co? Jak mu się podobało?
To nie chodzi o niego. Chodzi o to... Chodzi o to, że oglądałem sobie tą scenę, kiedy podstarzały Kapitan Ameryka przekazuje tą tarczę Falconowi. Mm-hmm. I mam tylko jeden komentarz do tej sceny. Co to kurwa jest za zarost?
Czyj? Falcona? Czyj zarost? Czy mnie słyszysz?
Słyszę. Ja myślę, że powiedzmy wszystkim słuchaczom, co się właśnie wydarzyło, a mianowicie, skoro już cały ten odcinek jest pod tytułem fuck upy techniczne, właśnie Konradowi rozładowały się słuchawki z Bluetootha, więc musiał je wymienić i teraz wracamy do was.
Dobrze, że miałeś inne w zapasie. Czyj zarost ci się nie podobał? Falcona?
Tak. Tak. W ogóle był jakiś absurdalnie przycięty i w ogóle jego głowa wyglądała dziwnie.
Nie pamiętam tak dobrze tego filmu.
A widzisz? A przecież ty niedawno robiłeś sobie chyba powrót.
Miałem zrobić sobie maraton przed WandaVision, ale nie udało mi się to czasowo. I później stwierdziłem, że jak już oglądam serial, to bez sensu jest w trakcie serialu ten maraton robić. No nie wiem, nie pamiętam, dobrze, jak wyglądały. A, widzę jego zdjęcie, okej. Okay. Czy ja wiem? No, zarost jak zarost. No. Ale faktycznie ma jakąś dziwną głowę, taką szyję grubszą niż szczęka. O kurwa, nie zwróciłem na to uwagi.
Widzisz?
Masz rację. Złudzenie optyczne spowodowane tym wygoleniem. No dobra, no ale przechodząc do Falcona komiksowego.
Tak
jak wspominaliśmy, 117 numer Kapitana Ameryki, w którym Kapitan Ameryka został zamieniony ciałami z Red Skullem za pomocą Cosmic Cube. To był jeden z super przemyślanych, zmyślnych, złowieszczych planów Red Skulla, żeby pozbyć się Kapitana Ameryki, ponieważ wysłał go po zamianie ciałami na wyspę, która nazywa się Isle of the Exiles, na której rezydowali tacy dość dziwne przydupasy Red Skulla. Między innymi jakiś dziad na wózku, który strzelał laserami, jakiś super silny Rosjanin, jakiś typ, który walczył za pomocą szalika. Nie znam tych postaci za bardzo.
Szalika?
Czy jakieś takie chusty. On ją tak machał jak lasem i wiesz, to była jego broń.
Wow.
W każdym razie podczas walki z tymi kolesiami interweniował Sokół i szybko się okazało, że ten Sokół należy do czarnoskórego innego mieszkańca tej wyspy, Sama Wilsona, który zaprzyjaźnił się z... Jeszcze wtedy nie wiedział, że jest to Steve Rogers, ale ze Steve'em Rogersem. No i okazało się, że koleś potrafi kontrolować swojego sokoła, który nazywa się Redwing, i że jest takim trochę przedstawicielem lokalnych mieszkańców tej wyspy, mimo tego, że sam z niej nie pochodził, tylko po prostu zauważył, że są oni tłamszeni przez tych sługusów Red Skulla. I Kapitan Ameryka zachęcił go do tego, żeby walczył w obronie tych mieszkańców tej wyspy i zachęcił go też do tego, żeby stworzyli mu strój superbohaterski i żeby przybrał imię Falcon. I pierwszy strój Falcona, zaraz ci wyślę materiał pomocniczy, wyglądał inaczej. Słucham?
Czy to jest ten kostium, o którym tyle rozmawialiśmy?
Prawdopodobnie tak. Nie wiem, dlaczego nie poszło. A, poszło. Masz to na Messengerze?
Ale wiesz co, kochany, ja sobie sam po prostu materiał pomocniczy znajdę.
To jest ten zielony kostium.
Co? Mogę zrobić krótką audiodeskrypcję.
Proszę bardzo.
Tego kostiumu. To, co przede wszystkim jest dla mnie było szokujące i w trakcie mojego researchu, który nie był tak dokładny jak twój, to było w ogóle odkrycie, ponieważ Falcon zawsze, odkąd go poznałem, był postacią, której kostium zawsze głównie był jakiś szkarłatny czy biało-czerwony.
Tak, no klasyczny kostium kolega... jest biało-czerwony.
Słucham?
Klasyczny kostium jest biało-czerwony, tak. Ale pierwszy no tak, był ale... inny.
Ale oryginalny był zielono-pomarańczowy, co jest kombinacją taką, bym powiedział, niefalkonową. Bardzo mnie to zaskoczyło.
I w sumie są kolory zarezerwowane raczej dla złoczyńców, bo zielony i pomarańczowy to są takie mało superbohaterskie barwy. Ale to pewnie wynikało z tego, że twórcy chcieli podkreślić jego powiązania z naturą. Stąd ta zieleń.
No wiesz co, teraz jak to powiedziałeś, to tak sobie myślę, Jean Grey, ale w sumie w tej wersji Phoenix to...
To już później, to już trochę inna ikonografia. W tych klasycznych przedstawieniach, o tym też możemy kiedyś porozmawiać w sumie, o kolorach i znaczeniach kolorów w kostiumach superbohaterów,
no jasne.
Bo to jest ciekawa sprawa. No ale tak, to jest taki kostium. W sumie trudno to jakoś opisać, bo to wygląda po prostu... Tak trochę przypomina kostium wrestlerów. Tak, nie masz żadnych skojarzeń?
Ale wiesz co? Tak naprawdę, jak teraz patrzę sobie na te kostiumy, to jest właściwie ten sam kostium, który on później miał w tym kolorze czerwono-białym.
Podobny, ale wzory są inne.
Tak.
I maska jest troszeczkę inna.
No tak.
Plus na początku Falcon nosił na szyi taki wisior z czerwonym sokołem.
Nosił.
W każdym razie, tak, no Falcon. Sam Wilson i Steve Rogers postanowili połączyć siły i Steve nauczył Sama walczyć. Jest w kolejnym numerze taka sekwencja rodem z Rockiego, jak wiesz, w sensie w kilka minut poznaje podstawowe ciosy, już jest mistrzem walk. Chociaż później to zostało wyjaśnione, że on już wcześniej miał jakieś tam zaplecze, więc to tak naprawdę było tylko takie podszkolenie. I wspólnie postanowili pokonać Red Skulla, co oczywiście im się udało. Zniszczyli Cosmic Cube. Znaczy tak naprawdę nie oni zniszczyli Cosmic Cube, tylko MODOK to zrobił, ale to jest inna historia. To jest też ciekawe, że na początku Red Skull, w sensie na początku, jeżeli chodzi o historię komiksową, to Red Skull wykorzystywał tą kostkę w taki bardzo dziwny sposób. Nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi.
Nie wiem, ale widzę twój uśmiech na twarzy, który mnie bardzo w jakiś szelmowski sposób.
Zamiast po prostu na przykład, nie wiem, wymazać ich z rzeczywistości, tych swoich wrogów, albo jakoś namieszać ich im w głowach, to zamieniał pokój, w którym się znajdował, w pustynię. Albo w ocean. Wiesz, co mi chodzi. Są łatwiejsze sposoby na eliminację wroga, jeżeli masz przedmiot, który pozwala każde twoje marzenie wcielić w życie, co nie? No ale jasne, takie są uroki komiksów z lat 60., że po prostu pojawiają się takie dziwne, bajkowe wątki.
Kurczę, ale ja trochę o tym rozmawialiśmy, kiedy mieliśmy odcinek o Eternals, ale jest coś niesamowitego w tym, jak ci scenarzyści z tamtych lat, nie wiem, proponowali rozwiązania, które wydają się tak nielogiczne. Jakby, wiesz, to mnie, ty masz lepszy ten taki wgląd w rozwój tych narracji, ale to jest dla mnie w ogóle niesamowite, że to kiedyś było uznawane za akceptowalne, za akceptowalną propozycję.
Czy mi się wydaje, że to wynika z tego, że po prostu robili to kolesie, którzy byli już dość starzy i trochę niepoważnie podchodzili do swojej pracy. Wiesz, o co mi chodzi?
A
teraz jak masz twórców komiksowych, no to jest trochę tak, jakbyś był trochę twórcą filmowo-serialowym, co nie? Że oczekuje się od ciebie więcej, że to miało wszystko sens. A to był chyba jeszcze czas, w którym komiks traktowali nawet sami twórcy mało poważnie, przynajmniej ci twórcy mainstreamowi. Tak mi się wydaje, bo nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Bo później w latach 70., jak Marvel zatrudniał młodszych twórców, to się pojawiały już o wiele ciekawsze i bardziej realistyczne historie. A te rzeczy, które pisał Stan Lee, to one zawsze miały w sobie taki bajkowy właśnie vibe.
No ma to sens.
W każdym razie po pokonaniu Red Skulla obaj wrócili, w sensie Kapitan Ameryka i Falcon już, wrócili do USA i okazało się, że Falcon w ogóle jest mieszkańcem Nowego Jorku oryginalnie. I to jest
wiadomka.
Też ciekawe, bo mam wrażenie, że on początkowo miał być chyba postacią taką epizodyczną, ewentualnie taką jedno-dwuzeszytową i chyba miał zniknąć, bo w kolejnych numerach Falcona nie ma, pojawia się gościnnie po jakimś czasie dopiero. I dopiero po jakimś czasie stał się bohaterem na tyle ważnym, że zmieniono tytuł całej serii na Captain America and the Falcon.
Tak, tak. I to jest, wydaje mi się, też jest chyba o tyle, a przynajmniej w tamtych czasach to był taki rzadki zabieg, bo o ile na przykład sparowanie Daredevila i Black Widow też trwało dłuższy okres czasu, to mimo wszystko Black Widow nie była wymieniona w tytule, prawda? Więc to takie jest dość ciekawe, że aż tak zredefiniowano tożsamość komiksu poprzez dodanie w ogóle takiego partnera, bo to też wydaje mi się, że to, co też jest istotne przy Falconie, tak ja to rozumiem, że on nie że on nie funkcjonował jako sidekick,
tak,
tylko właśnie ten partner, taki pełnoprawny partner.
Chociaż,
i wydaje mi się, że ty...
Chociaż wydaje mi się, że jest jednak mimo wszystko wśród ludzi, którzy może nie do końca są zaznajomieni z historią komiksu, że jest takie przekonanie, że on jednak jest jego jakimś pomocnikiem, takim nowym Bakim trochę. Bo wcześniej Kapitan Ameryka słynął z tego, że miał właśnie pomocnika i to na zasadzie Batmana i Robina, co nie?
Nazywasz rzeczy po imieniu przydupasa.
Przydupasa, tak. A prawda jest taka, że Falcon od samego początku, tak jak mówisz, był faktycznie partnerem do tego stopnia, że nawet jak już się pojawiał w tym komiksie o Kapitanie Ameryce i jego pseudonim był w tytule, to i tak scenarzyści starali się iść dwutorowo, jeżeli chodzi o historię. W sensie oni łączyli siły, walczyli razem, ale była taka wyraźna linia pomiędzy historią Kapitana Ameryki i Falcona. I często było tak, że była jakaś przygoda, w której brał udział tylko Kapitan Ameryka i w tym samym zeszycie, to nie były dwie osobne historie, to była jedna historia, która miała dwa wątki. I w tym samym czasie czytelnik mógł śledzić losy Falcona, który robił coś tam innego zupełnie niż Kapitan Ameryka. A wracając do Daredevila i Black Widow, to tak się nazywał komiks. Daredevil and the Black Widow, więc nie.
Co w ogóle moja teoria?
Co nie zmienia faktu, że Falcon był chyba pierwszą taką postacią w komiksach Marvela, która z drugoplanowej wskoczyła do tytułu gwiazdy jakiejś Marvela.
No. Ale też to, co chyba mówiłeś o tej dwutorowości tego zeszytu, to też chyba ważne jest akurat to, że kiedy oryginalnie myśleliśmy, żeby zrobić Falcona przy Black History Month, to też chyba jest trochę tak, że ten Falcon wprowadził ten taki wątek chyba, że ta postać tłumaczyła
Kapitanowi Ameryce świat, w którym żyje trochę. I to, jak funkcjonuje społeczeństwo amerykańskie, bo w sumie on jako ktoś spoza czasu trochę też mógł sobie nie zdawać z tego sprawy do końca. I on był dopełnieniem też Kapitana Ameryki właśnie pod tym względem. Bo w ogóle w trakcie tego ponownego wprowadzenia Falcona na stałe już do życia Kapitana Ameryki połączyli siły walcząc z takim androidem, który nazywał się Bulldozer. I to był android stworzony przez AIM, przez Modoka, po to, żeby skłócić ze sobą społeczeństwo, w sensie obywateli Nowego Jorku. Bo on pojawił się w Harlemie i zaczął niszczyć slumsy. I mieszkańcy Harlemu cieszyli się z tego powodu, że w końcu ktoś się wziął za tą dzielnicę, która nie była zbyt bogata, estetyczna i miła do życia. I plan Modoka był taki, żeby wywołać po prostu jakieś zamieszki na tle rasowym. Więc faktycznie ten wątek społeczny się pojawił bardzo szybko i od tej pory pojawiał się cały czas, bo z czasem wytłumaczono, że Sam Wilson znalazł się na tej wyspie przez przypadek. Nie pamiętam, jak dokładnie to wytłumaczono, ale że wcześniej był po prostu pracownikiem społecznym i właśnie pomagał tym wszystkim mniejszościom zamieszkującym Nowy Jork.
Tak, tak.
Więc od początku faktycznie był silnie związany z tymi wszystkimi rzeczami związanymi z systemowym rasizmem, mimo że to w latach 60. i 70. nie było tak silnie zaznaczane, jak jest to robione teraz z różnych względów. Ale ciekawa rzecz też jest taka, już abstrahując od tych poważniejszych tematów i wracając do tych mniej poważnych, jest taka, że Falcon od początku nie miał skrzydeł. Dostał je dopiero z czasem. I najpierw wydaje mi się, że podpatrzył to u agentów SHIELD, z którymi zapoznał go Kapitan Ameryka, bo agenci SHIELD posługiwali się takimi plecakami odrzutowymi, trochę jak z filmu o Bondzie. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie wiem, w którym to było w filmie, ale jest jakiś jeden film o Bondzie, który zaczyna się od tego, że James Bond leci właśnie takim plecaczku odrzutowym. I poprosił Tonego Starka, żeby mu zrobił taki plecak odrzutowy. I na początku rzeczywiście latał z plecakiem, A po jakimś czasie zmienił kostium na ten bardziej klasyczny, ten czerwono-biały. I kto był osobą odpowiedzialną za pierwsze skrzydła Black Panthera? Mechaniczne skrzydła? Black Panthera powiedziałem. Falcona. Black Panther.
Ale wiesz, co jest zajebiste, że usłyszałem, co powiedziałeś, ale i tak sobie myślę, Black Panther.
Tak, w każdym razie Black Panther zrobił Falconowi pierwsze skrzydła i od tej pory Falcon latał już, był tą postacią, którą wszyscy znamy. Bez żadnych plecaków odrzutowych. I w ogóle wcześniej chyba było coś takiego, że on miał w tym takim na ramienniku na sokoła, nie wiem jak to się nazywa, taki ochraniacz, na którym sokół usiada. On miał chyba taką linkę, taki szpon, który wystrzeliwał i mógł się tak huśtać pomiędzy budynkami jak Spider-Man trochę. I Black Widow miał coś podobnego. Więc on na początku, zanim zaczął latać, miał właśnie taką linkę. No i później ważny moment w biografii Falcona jest taki, że okazało się, że tak naprawdę Falcon wcale nie był żadnym pracownikiem społecznym, tylko uśpionym agentem Red Skulla i sam o tym nie wiedział w ogóle, że Red Skull go wykorzystał w taki sposób i zmienił mu wspomnienia za pomocą Cosmic Cube i tylko udawał, że nie zna sama Wilsona, po to, żeby wbić nóż w plecy kapitanowi Ameryce po latach, ponieważ przewidział, że kapitan Ameryka na pewno się z nim zaprzyjaźni, że stworzą relację taką braterską, bo oni też często nie tylko mówili, że są partnerami, ale też oni dosłownie do siebie mówili, że są braćmi. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. No i okazało się, że Red Skull w pewnym momencie aktywował tą prawdziwą niebyosobowość sama Wilsona i sam Wilson stał się jego takim żywym zombie, taką kukłą. I tak naprawdę był przestępcą, który nazywał się Snap Wilson. Znaczy Sam Wilson, to było jego oficjalne imię, nazwisko, ale posługiwał się pseudonimem Snap Wilson. I wykorzystano stereotypowy wizerunek czarnych osób związanych z półświatkiem z tamtego okresu i był pokazywany praktycznie jako taki Alfons. Był oczywiście dealerem narkotyków i zajmował się innymi brzydkimi rzeczami i tak naprawdę trafił na tą wyspę Red Skulla przez przypadek. Samolot ukradł swojemu szefowi z jakimiś tam, nie wiem, pewnie z narkotykami, chciał je sprzedać na własną rękę i zarobić kasę i stracił panowanie nad tym samolotem i samolot się tam rozbił. Wtedy Red Skull postanowił, że go wykorzysta, wiedząc, że na wyspie jest też w tym samym czasie kapitan Ameryka.
Ale momencik, tak. Jakby chciałbym zadać ci teraz pytanie, czy również czujesz, że to jest mocno naciągany plan, który raczej powinien mieć mało możliwości realizacji?
Tak, jest to plan z dupy tak zwany.
Okay,
i
dziękuję.
To, że chciałem w ogóle się powiódł, jest cudem, moim zdaniem, bo równie dobrze kapitan Ameryka mógł powiedzieć do sama Wilsona, dobra, fajnie, cześć. Zostań sobie tutaj na tej wyspie, rób sobie co chcesz, wcale się z tobą nie będę przyjaźnił. No ale jak widać, Red Skull najwidoczniej bardzo dobrze zna kapitana Amerykę, bo wszystko poszło zgodnie z planem. I to był ważny wątek w życiu sama Wilsona, bo też okazało się, że jego moce, bo właśnie o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, też zostały mu powierzone dzięki Cosmic Cube. A tymi mocami są...
Moment, pytasz się mnie, jakie są moce kosmiki?
Nie, moce sama Wilsona, Falcona.
No to też jest dla mnie troszeczkę nowość, bo zakładam, że chodzi ci o to, że on może komunikować się, a nawet kontrolować ptaki?
Tak.
Bo mi się zawsze wydawało, że on potrafi komunikować się z tym swoim Red Wingiem.
Tak, bo to z czasem zostało trochę poszerzone, te jego możliwości zostały poszerzone, więc na początku rzeczywiście tak było, że to się ograniczało tylko do Red Winga, z którym miał taką mentalną więź i na początku nawet było sugerowane, że profesor X próbował przebadać Falcona, skąd pochodzą jego moce, no i zasugerował, że może być mutantem. Później rzeczywiście okazało się, że to nie jest prawda, ale przez lata była taka sugestia, że Sam Wilson jest mutantem. I...
Czyli on jest takim podniebnym Aquamanem?
Trochę tak, no, bo on dosłownie potrafi rozmawiać z ptakami. Oczywiście nie w ludzkim języku, tylko raczej jest to na poziomie mentalnym, ale...
Ale jakby też wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby jakby jasno i klarownie powiedzieć, że może sobie Falcon gadać z ptakami i tak wiadomo, kto by wygrał tą walkę, wygrałaby ją Squirrel Girl.
To prawda. No, jej się nie da pokonać po prostu. No.
Po prostu.
W każdym razie te moce pozwalają mu na stworzenie takiego monitoringu ptasiego. Może mieć szpieg. Oczywiście one mają jakiś tam ograniczony zasięg. To nie jest tak, że wszystkie ptaki z całego świata są oczami i uszami sama Wilsona, ale na terenie Nowego Jorku, gdzie jest dużo różnego ptactwa miejskiego, takiego jak gołębie na przykład, jest to bardzo użyteczna moc, szczególnie jeśli kogoś szukasz. Bo możesz być oczami każdego gołębia, który jest w mieście, więc jest to, może brzmi to głupio, ale jest to bardzo praktyczne moim zdaniem. Nie wiem, co ty sądzisz.
Nie no, jakby widzę praktyczne zastosowania w ogóle tej mocy. Widzę nawet wiele potencjału do nadużyć.
To prawda, jest to trochę creepy moc też. Ale tak. Sam Wilson jest dobrym człowiekiem i raczej nie robi.
Ale już Snap to by tam sobie podziałał.
No i właśnie, i ten Snap Wilson, który faktycznie, bo w ogóle zanim przejdziemy do Snapa Wilsona, to Sam Wilson jako młody chłopak rzeczywiście był zainteresowany ptakami i miał gołębie i lubił po prostu, interesował się ptactwem.
Czyli był takim no-life'em, który miał ptaszki, tak?
Trochę tak.
Szanuję.
Bo oczywiście jak to czarnoskóry bohater z Nowego Jorku pochodził z Harlemu, jego ojciec był pastorem i starał się pomagać lokalnej społeczności i podczas bójki dwóch gangów został zabity, kiedy rozdzielał kolesi walczących ze sobą. A jakiś czas potem zamordowano matkę sama Wilsona na ulicy. W sensie też jakiś koleś podbiegł, chciał ją okraść, ona nie miała nic w torebce i została zabita. Więc to był moment, w którym na samej Wilsonie spoczęła odpowiedzialność za rodzeństwo, plus jakby na własnej skórze przekonał się o chujowości świata i z tego powodu związał się z szemranym otoczeniem i został tym gangsterem. I właśnie ta persona tego Snapa Wilsona dała sobie znać podczas tego planu Red Skull'a, ale dzięki Kapitanowi Ameryce udało się połączyć te dwie tożsamości. I to był duży szok dla Falcona, ponieważ musiał żyć, nie dość, że musiał poradzić sobie z tym, że to, co myślał, że jest jego życiem, tak naprawdę było kłamstwem, czyli cała ta jego działalność społeczna, to, że jest superbohaterem u boku Kapitana Ameryki, i tak dalej. To się okazało jednym wielkim kłamstwem i intrygą Red Skull'a. No i te tożsamości jakby istniały jednocześnie. W sensie ta tożsamość sama Wilsona przejęła kontrolę, ale co jakiś czas Snap Wilson dawał sobie znać. Więc to się pojawiało często w biografii Falcona, właśnie ta taka walka z samym sobą.
A to jest akurat z tych... To jest, ponieważ ja Falcona raczej znałem jako członka Avengers i jakby historycznie wiedziałem, że jest partnerem Kapitana Ameryki, to na przykład to dość, że tak powiem, zdynamizowało mi w ogóle tą postać, jakby wprowadziło taki wątek, który zaciekawił mnie, bo ja zawsze jednak miałem takie poczucie, że to jest taka postać dość flat. Mm-hmm. Wiesz, a tutaj jednak się coś takiego ciekawego zadziało.
Co prawdopodobnie wynika z tego, że po prostu zawsze był mimo wszystko postacią drugoplanową. Mhm. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze wspomniałeś o Avengers, dobrze, że to zrobiłeś, ponieważ był moment, w którym Falcon...
Dziękuję, tato.
Rzeczywiście dołączył do Avengers, ale na krótko. To był ten
na
moment...
Krótko i, na krótko i chyba w ogóle też taki...
Narzucony sposób.
Specyficzny sposób, bo Henry Peter, jak ty to lubisz na niego mówisz? Gajryś. On wtedy był ten plan, tak? Zminimalizowania ekipy.
Bo rząd też... jakby dobrał się do Avengers i postanowił, że będzie ich kontrolował. I wysłali takiego agenta, który miał nadzorować to, jak wyglądają szeregi Avengers, kto tam jest w ogóle członkiem, a kto nie jest, bo był taki moment, że naprawdę było tych członków od chuja. I oni się zmieniali praktycznie z zeszytu na zeszyt, kto inny był, był tą drużyną, która tam walczy z tym złem. Więc rząd postanowił to jako, w jakiś sposób kontrolować i wysłał Henry'ego Petera Gajricza, który miał to kontrolować, nadzorować. No i w pewnym momencie stwierdzono, że brakuje reprezentacji czarnoskórej części obywateli USA, więc narzucono Falconowi dołączenie do Avengers, na co on nie do końca, z czego on nie do końca był zadowolony.
Ale wiesz, to jest też taki moment, w którym pamiętam, jak się dowiedziałem o tym, jak jeszcze, wiesz, czytałem te stare Wizardy i tak dalej, jak byłem dzieckiem właściwie, to było to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, wiesz, tak sobie myślałem, co to w ogóle jest za pomysł, żeby kazać, jakby, wiesz, bez świadomości w ogóle złożoności sytuacji społecznej, jak funkcjonuje rasizm systemowy, to dopiero, wiesz, po latach, jak zrozumiałem, na czym polega ta affirmative action i tworzenie miejsc, to jakby teraz już patrzę na to z tą wiedzą zupełnie inaczej, ale na przykład kiedyś to było dla mnie kompletnie niezrozumiałe, wiesz, jako element w historii zespołu, wiesz, takiego, jakim jest Avengers.
Bez tego kontekstu całego ciężko jest niektóre wątki zrozumieć, tym bardziej, że to było bardzo w subtelny sposób przekazane, moim zdaniem, bo w ogóle te kwestie takie, które były kontrowersyjne i są do tej pory w sumie, to w starszych komiksach są raczej tak liźnięte niż nazywane po imieniu. Więc jak nie wiesz, o co chodzi, to tak możesz właśnie mieć takie małe, że co tu się wydarzyło.
Ale ja też miałem taki, wiesz, taki moment, jak... To w ogóle też dużo mówi o mojej psychice, czy podejściu w ogóle do takich spraw, że tak sobie pomyślałam, Falcon w Avengers, w ogóle, wiesz, co to za historia? Masz Kapitan Marvel, która ma moc gwiazdy i tak dalej, i Falcon, typ, który lata. Wiesz, to jest o tyle śmieszne, że miałem takie podejście, wiesz, jakby do Falcona w kontekście tego, że no dobra, tylko lata, a przecież Kapitan Ameryka, wiesz,
tylko
w sensie sprowadzając...
A Hawkeye tylko strzela. Z
łuku. Tak. Wiesz, i to jest jakby... To teraz to tak sobie myślę, skąd ta moja niechęć do tego Falcona, który tylko lata, bo są gorsi zawodnicy. Wiesz.
W niektórych przypadkach aż lata.
Aż lata, dokładnie.
W każdym razie przy najbliższej nadarzającej się okazji Falcon opuścił szeregi Avengers, ponieważ nie podobało mu się to, że został potraktowany trochę instrumentalnie. Miał też jakiś krótki wątek z Defenders, ale to nie jest zbyt istotne. W każdym razie jego pierwsza solowa, w pełni solowa przygoda miała miejsce pod koniec lat 70. w 49. numerze Marvel Premier. No i ta historia, nie wiem, czy to czytałeś, czy nie. Jest bardzo z dupy. Falcon zostaje zaproszony na jakąś galę, gdzie są przedstawiciele jakichś ambasadorzy europejskich krajów, czy jakiegoś konkretnego, fikcyjnego oczywiście europejskiego kraju. I wśród nich jest taki koleś, który nie boi się mówić prawdy na temat Ameryki. I przez to jest znienawidzony przez społeczeństwo amerykańskie, dostaje pogróżki. Falcon jest świadkiem jego śmierci. Kolesia zabijają za to, że mówi prawdę na temat tego, jak słabe jest społeczeństwo amerykańskie. Co też ma taki społeczny wydźwięk trochę. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, w bardzo, bardzo subtelny sposób zostało to pokazane, bo tam nie mówi nic takiego strasznego, żeby to była faktycznie krytyka Stanów Zjednoczonych. Na pewno nie do tego stopnia, żeby go zabijać. Koleś zostaje zabity, no i Falcon postanawia rozwiązać tę zagadkę śmierci tego mówcy. To był raczej taki zapychacz, bo cała ta seria to służyła raczej temu, żeby wypromować mniej znane postacie i żeby sprawdzić, na ile one się czytają i czy mają potencjał na dostanie własnych serii. No i w przypadku Falcona tak się stało. W 83 roku dostał swoją pierwszą miniserię, która składała się z 4 zeszytów i to była miniseria, którą po raz pierwszy stworzył czarnoskóry scenarzysta, czyli Christopher Priest. Napisał tą historię.
I tutaj mogę coś powiedzieć.
I tu Konrad się wkurwił, czytając tą serię.
To był jeden... Czasami wracając w ogóle do tych archiwalnych numerów, mam dla ciebie jeszcze więcej szacunku za w ogóle twoją chronologiczną robotę, bo ja muszę wykonywać, żebyście widzieli, o co chodzi. Na początku pierwszego zeszytu jest scena, w której w ciemnej alei znajduje się dziewczyna. Cała narracja sugeruje, że zaraz dojdzie do gwałtu. Pojawia się Falcon, rozładowuje napięcie, po czym się w ogóle okazuje, że główny prowodyr całej sytuacji jest, że Falcon się nim opiekuje, w sensie Sam Wilson.
Tak. Broni go też trochę i usprawiedliwia jego zachowanie.
W ogóle to jest po prostu szokujące. Ja nie wiem, czy... Ja nawet nie wiedziałem, jak mam to odebrać.
To znaczy, żebyście na źle nie zrozumieli, nie chodzi o to, że pochwala gwałt i przemoc seksualną w jakikolwiek sposób, ale po prostu stara się być takim prawdziwym chrześcijaninem, który wybacza i jest miłosierny. No i tym pracownikiem społecznym też. No bo jakby zdaje sobie sprawę, że zachowanie tego typa wynika z jego pozycji społecznej i z tego, że prawdopodobnie bierze narkotyki i alkohol, które, tak przynajmniej tłumaczy to Falcon, spowodowały ten atak. I że zażywa te środki dlatego, że jest biedny i dlatego, że nie widzi perspektyw. Co jest trochę słabe, tym bardziej, że później pojawia się scena, w której Falcon wraz z tą dziewczyną, tą niedoszłą ofiarą gwałtu, idzie do jej domu i prosi ojca, żeby nie wnosili oskarżenia przeciwko temu Miguelowi, bo on się chyba Miguel nazywał, nie?
Miguel, ten chłopak. Tak.
I ta laska tak naprawdę jest potraktowana, kurwa, jak... No nie wiem, jak to nazwać. W tej sytuacji największą ofiarą jest ten Miguel, a nie ona wcale. Oczywiście...
W ogóle, wiesz, ale jak najlepsze jest to, że bawi mnie trochę nasze zdziwienie czy zszokowanie, bo wystarczy otworzyć byle jaką stronę informacyjną o obecnej Polsce.
Tak, tylko że to był 83 rok, a teraz jest 2021.
No właśnie, więc chyba nasza rzeczywistość jest smutniejsza.
Plus w Polsce gwałcicieli chyba się nie tłumaczy w taki miłosierny sposób, tylko po prostu z niechęci do kobiet. Mam takie wrażenie.
No tak.
W każdym razie tutaj ten wątek właśnie społecznego pracownika był mocno poruszony i to jest przejaw tego wątku między innymi. To właśnie to zachowanie Falcona dość dziwne, bo no, nieważne jaka jest sytuacja, jeżeli ktoś próbuje kogoś zgwałcić czy gwałci, no to moim zdaniem nie powinien mieć tolerancji dla takich zachowań i Falcon nie powinien się tutaj pierdolić z tym chłopcem w tańcu, tylko po prostu skopać mu dupę i zawieźć go na komisariat. Ale pojawia się dużo innych wątków, które są bardziej zrozumiałe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, między innymi walki gangów. To, że gangi są tak zdesperowane swoją kiepską sytuacją, że postanawiają porwać prezydenta USA. Falcon oczywiście próbuje go uratować i jakby załagodzić całą sytuację. Pojawiają się też deweloperzy i jak to się mówi?
Gentryfikacja,
tak. Czyli celowe wyludnianie, celowe...
Proces, który zakłada pozbycie się rodowitych mieszkańców jakiegoś terenu na rzecz dzikiej deweloperki?
Tak, poprzez różne takie sytuacje, które sprawiają, że ludzie nie chcą mieszkać w tej okolicy i zaniżają też sztucznie wartość gruntu po to, żeby taniej wykupić i drożej sprzedać. Więc pojawiają się takie rzeczy, które są faktycznie zrozumiałe nadal i które dotykają do tej pory tych wszystkich biedniejszych warstw społecznych, ale jest też wątek brutalności policji, nie wiem czy zauważyłeś go. Jest tam porucznik Tork, w tym komiksie się pojawia. Ja go znam jako partnera czasami Spidermana, w sensie oni czasami łączą siły, kiedy dochodzi do jakichś takich bardziej kryminalnych spraw w przygodach Spidermana i to jest taki macho policjant z dawnych lat, który jest po prostu pierdolonym wieśniakiem, najchętniej by torturował wszystkich więźniów, nie szanował kompletnie ich praw i do wszystkich by strzelał. W ogóle chodzi on chyba ze strzelbą chodzi, nie? I tam chyba nawet w tym komiksie się pojawia coś takiego, że Falcon mówi, ej, to nie jest przypadkiem nielegalne, żeby policjant miał taką broń? A on mówi, dobra tam.
Tak. On w ogóle wygląda jakbyś, w sensie nie jest jakąś taką rażącą kalką westernową, ale no, ma dużo tych atrybutów takich kowbojskich.
Tak, wąchy.
Wąchy, dżinsy. Ma też chyba ten kapelusz, łysy takie.
Nie, kapelusza chyba nie ma. On w ogóle trochę wygląda jak taki typ, który wyszedł z dyskoteki. Czy ta fryzura, ten wąs, te rozszerzane ku dołowi spodnie, jakiś taki jest mocno disco. Tylko nie taki disco kolorowy, tylko taki disco...
W ogóle, sorry Serek, ty dzisiaj w ogóle już raz wspomniałeś w ogóle o rokotece. Teraz mówisz o dyskotece, czy ty chcesz na imprezę?
Nie, przecież wiesz jaki jest mój stosunek do miejsc, w których jest więcej niż 5 osób.
I to twój stosunek był taki...
Gdzie jest głośna muzyka, tak.
Nawet przed koronawirusem.
W każdym razie jest to dziwna miniseria. Bo w ogóle to sparowanie Falcona z policjantem, który jest agresywny i nie szanuje praw obywateli, jest trochę kontrowersyjne moim zdaniem. I nie rozumiem trochę, z czego to wynika. W sensie miał to pokazać, że biały i czarny mogą żyć w zgodzie, no bo na końcu oni idą na jakąś tam imprezkę znowu poznaną przez Falcona dziewczyną i Falcon się lituje nad tym Torkiem, biorąc go ze sobą. Bo wie, że tak naprawdę w głębi serduszka to jest przegryw. I to jest dla mnie trochę takie słabe.
No wiesz, no też nie wiem jak to w tej serii, ale też ciekawe, wiesz, nawet się w sumie tego słucha, jak teraz o tym rozmawiamy, bo oczywiście wiem, że w tym materiale źródłowym było to przedstawione inaczej, ale wiesz, jak sobie myślę o przemocy policji względem osób czarnych. W sensie, wiesz, w ogóle samo zestawienie amerykańskiej policji w kontekście osób czarnych w ogóle jest już, wiesz, tak naładowane, wiesz, znaczeniem, że jakoś sobie myślę, tak jak opowiadałeś o tym, to cały czas sobie myślałam o tym i nawet musiałam sobie wyciszyć, wiesz, taki współczesny kontekst na rzeczy w ogóle tego materiału, gdzie tam to jednak jest trochę inaczej to przedstawiane.
Tym bardziej, no, że...
Bo jednak...
No.
Nie, mów.
Tym bardziej, że ten problem policja kontra czarnoskórzy mieszkańcy USA to nie jest nic nowego, mimo tego, że w ostatnich miesiącach było tym głośniej, tylko jest raczej stary jak ten kraj. I podejrzewam, że w tamtych czasach brutalność policji była jeszcze większa, bo nie było mediów społecznościowych i nie można było tego tak łatwo nagłośnić i udowodnić jak teraz po prostu. Więc tym bardziej nie czaję, dlaczego... Tym bardziej, że czarnoskóry scenarzysta to pisał, co nie? Więc jest to dla mnie dziwne. Być może wynika to z tego, o czym mówiłem, że kiedyś te problemy były jedynie tylko tak, wiesz, zasugerowane, że coś jest nie halo, ale nigdy nie mówione wprost w przeciwieństwie do tego, co się dzieje teraz. A jeszcze, a propos rasizmu amerykańskiego, nie zapomniałem, że w tym zretkonowanym originie Falcona ja miałem wątpliwości, czy to nie jest przejaw blaxploitation, więc poradziłem się naszego wspólnego kolegi Wojtka, pozdrawiamy serdecznie.
Shout out to Wojtek.
Który bardziej siedzi w tego typu rzeczach. Żeby po prostu się upewnić, czy jest, czy nie jest. No i Wojtek powiedział, że nie, bo są tam jakieś oczywiście pewne elementy, między innymi w tym stroju sama Wilsona, ale cała jego historia i w ogóle to, jak jest przedstawiany, nie ma z tym nurtem, bo to głównie w kinie jednak chyba, mimo wszystko, blaxploitation.
Tak, tak.
Nie ma za wiele wspólnego, co też jest ciekawe i dość zaskakujące.
A przepraszam, a to w ogóle tak? Nawet tylko powiem jedną rzecz, to nawet całkiem ciekawe, że rozmawiamy o blaxploitation, bo czytałem dzisiaj trochę w pracy.
No. Nie wiem, czy powinien się przyznawać.
Wywiad z Pam Grier, która była taką ikoną w ogóle blaxploitation movies.
To była ta aktorka, która występowała w filmie Tarantino Jackie Brown, prawda?
Tak. To taki mały link z dzisiaj.
Czyli widzisz.
Żeby było aktualnie.
Taką postacią na pewno jest Luke Cage i Misty Knight. Co tak. Widać nawet w tych okładkach, które wyglądają jak plakaty tych filmów. Więc to jest dziwne, bo Falcon zadebiutował wcześniej, mimo tego, że już ten nurt istniał w popkulturze amerykańskiej i mimo wszystko nie przypisano go do niego. Za to Luke Cage i Misty Knight nie było w ogóle z tym problemu. Co też pewnie wiąże z tym, że to był taki wybuch tego w tamtym czasie, te lata 70. Więc prawdopodobnie z tego powodu. Przez wiele lat Falcon, tak jak wspominaliśmy, był postacią drugoplanową, ale z czasem powrócił do Avengers. W latach 90. Oprócz tego, że występował w komiksie z Kapitanem Ameryką, to był też członkiem Avengers. Czy możesz coś powiedzieć też, o tym okresie?
Wydaje mi się, że to chyba wtedy było, kiedy Kurt Busiek chyba przestał pisać Avengers. Mhm. I nie pamiętam, kto tam przejął te... A wiem, chyba Jeff Jones chyba przejął te stery narracyjne. I po raz kolejny, w ogóle muszę teraz, wiesz, wyciągam sobie z głowy w ogóle te wspomnienia. Pamiętam, jak oglądałem ten skład, który został... I tak po raz kolejny, wiesz, miałem tak... Falcon? Serio? Więc jest coś chyba, co w tej postaci, czego do pewnego momentu nie rozumiałem, ale zmieniło się to w ostatnich latach, ale nie będę jeszcze nic na ten temat mówił.
Tak, więc był tym członkiem Avengers w sumie od końca lat 90. do teraz tak na dobrą sprawę jest związany silnie z Avengers. Mhm. Ale trzeba też wspomnieć, że w latach 90. w jednym z numerów, o czym wspominaliśmy w odcinku o Legacy Heroes, pojawił się po raz pierwszy wątek Falcona jako Kapitana Ameryki, bo Kapitan Ameryka w jakiś tam sposób został wyeliminowany z życia publicznego i Falcon postanowił, że będzie walczył o jego dobre imię i założył strój Kapitana Ameryki, wziął tarczę. I to nie był ten Falcon Kapitan Ameryka ze skrzydłami, tylko to był po prostu Kapitan Ameryka takiego, jakiego znamy, tylko że czarnoskóry. Ale to był tylko jednorazowy epizod i takie raczej zasugerowanie, że może coś takiego się dziać w świecie Marvela w przyszłości. Kolejna ważna rzecz w biografii Falcona to jest miniseria z 2004 roku, z tego co pamiętam, którą pisał też Christopher Priest. Po latach wrócił do pisania Falcona. I w tej historii widać rozłam pomiędzy Kapitanem Ameryką i Falconem, bo znowu ta persona Snapa Wilsona przejęła kontrolę, co akurat w tym momencie było związane z Avengers Disassembled i z tym, że Scarlet Witch trochę mieszała w głowach swoim kolegom z Avengers. Więc Falcon był bardzo agresywny, stał się takim trochę brutalnym Batmanem, jeśli można go tak określić.
Rozumiem, w którym kierunku zmierzasz, no tak.
On w tym czasie też próbował być kongresmenem czy jakimś senatorem i przez to, że właśnie stał się agresywny, to stracił tą możliwość ubiegania się o urząd. I w ogóle cały ten rozłam... To, że on stał się bardzo agresywny i Kapitan Ameryka nie do końca pochwalał jego metody, spowodował, że Steve Rogers prawie został zabity przez przypadek, przez byłego chłopaka dziewczyny Falcona, który chciał się zemścić na Falconie za to że Falcon wyrzucił go z jego własnego mieszkania. Więc zachował się naprawdę jak śmieć w tej serii. No i wtedy zdał sobie sprawę, że to poszło za daleko i postanowił, że kończy z superbohaterstwem i przestaje być Falconem na jakiś czas.
Ale poczekaj, bo chyba musisz mi pomóc zrozumieć tą transformację. On stał się taki brutalny, bo to był dalej wpływ Scarlet Witch?
Tak. Ona obudziła jakby tą osobowość Snapa Wilsona i ona była bardziej dominującą częścią jego psychiki.
A to ja myślałam, że to była taka krótka sytuacja, tylko
nie,
na...
Nie, to trwało przez jakiś czas.
A, okej, okay, dobra.
No ale później wrócił do siebie. W ogóle okazało się w międzyczasie, że cały ten... W ogóle to jest ciekawe, że tutaj to jest retcon retconu w tym momencie, że cały ten plan Red Skulla to tak naprawdę wcale nie jest prawda, tylko prawdą jest ta pierwsza wersja. I Red Skull po prostu za pomocą Cosmic Cube zmusił Falcona do tego, żeby wierzył, że zmusił go do tego, żeby wierzył, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
W sensie, łapię to.
W sensie ten plan, że on tak naprawdę był tym Snapem Wilsonem, został mu sztucznie wtłoczony w pamięć, więc wcale w rzeczywistości nie był żadnym Snapem Wilsonem, tylko był naprawdę... miłym, lojalnym, przyjaznym pracownikiem społecznym, który z czasem został dzięki Kapitanowi Ameryce superbohaterem. I wtedy chyba się skończyły te nawroty Snapa Wilsona w tym momencie. Później
coś czuję, że wrócą.
Nie sądzę, chyba już nie. Później ważnym wątkiem był oczywiście Civil War i w ogóle cały ten piąty volume Kapitana Ameryki, bo wtedy Falcon powrócił i spotkał się z Buckiem, który również powrócił, ale o tym powiemy w innym odcinku i nie będziemy już przedłużać tego kolejnymi wątkami. Warto tylko dodać, że w momencie, kiedy Kapitan Ameryka umarł i Bucky przejął jego miano, to Falcon stał się takim jakby też partnerem, ale trochę go kontrolował. Czy Bucky po prostu nie przegnie pały?
Ale wiesz co, to tak, to właśnie to jest ten moment, w którym się zaktywizuje, bo...
Proszę cię bardzo.
Chodzi mi o to, że coś zabawnego się wydarzyło dla mnie, kiedy ten Falcon stał się Kapitanem Ameryką, a mianowicie jakoś w ogóle zacząłem inaczej traktować tą postać.
Nie, mówimy
wiesz?
Na razie jak Bucky stał się Kapitanem Ameryką. Zaktywizujesz się za chwilę. To był ten czas po Civil War, kiedy Bucky w ogóle powrócił jako Winter Soldier i został Kapitanem Ameryką po śmierci Steve'a Rogersa. Co też jest
nie
fajnym...
Nie mam nic do powiedzenia na temat Buckiego, który stał się Kapitanem Ameryką.
O tym w następnym odcinku będzie. Też to był fajny hołd dla klasyki komiksów, bo w momencie, kiedy chyba po raz pierwszy Kapitan Ameryka zrzekł się bycia Kapitanem Ameryką i zastąpił go typ, który nazywa się Roscoe Simons, to role się odwróciły i Falcon stał się takim mentorem i nauczycielem tego chłopaka, który chciał pójść w ślady Steve'a Rogersa. I podobnie było w przypadku Buckiego, że on też w jakiś sposób starał się pełnić tą rolę takiego mentora, no bo mimo wszystko, mimo tego, że oni byli partnerami, w sensie Steve Rogers i Sam Wilson, to na samym początku Kapitan Ameryka jednak był takim trochę pełnił rolę ojca, jeśli można tak powiedzieć.
Jakoś budowałeś suspens w ogóle.
Brakowało mi słów. Oczywiście był obecny podczas tych wszystkich wielkich eventów już w latach 2000, już współcześnie, ale cały czas pełnił jednak tą rolę drugoplanową. Do
ale
momentu...
Też, no. Bo tak trochę striggerowało mnie to słowo, bo ostatnio wiesz co, trochę sobie o tym myślałem. Nie masz wrażenia, że od czasu Disassembled Marvel w ogóle wszedł na takie tory właśnie tych wielkich wydarzeń, tych eventów?
Tak, one stały się regularnie pojawiającymi się rzeczami, które wyznaczają tempo rozwoju całego wydawnictwa.
Ale wydaje mi się, że to właśnie od Disassembled w ogóle się tak...
To prawda.
Wiesz, zagościło.
W ogóle też ten okres, początek lat 2000 miał duży wpływ na to, jak wyglądają teraz komiksy, bo tak naprawdę wtedy po raz pierwszy tak bardzo poważnie podchodzono do komiksów, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o Kapitana Amerykę. Ale o tym też powiemy w przypadku Winter Soldiera, bo to będzie ważny wątek. To jest taka typowa postać właśnie z nowego wieku, która jest trochę różni się od tych postaci klasycznych mimo wszystko. W każdym razie było takie wydarzenie, w którym Sam Wilson prawie stracił życie. Wyniósł chyba na orbitę Ziemi jakąś bombę, która miała zniszczyć Nowy Jork i uratował go cudem Iron Man. To już było po tym, jak Kapitan Ameryka stracił swoje moce i stał się staruszkiem i wszyscy zastanawiali się, kto zastąpi Kapitana Amerykę. No i to wydarzenie z tą bombą sprawiło, że Steve Rogers nie miał wątpliwości, że Sam Wilson powinien być jego nowym następcą, więc zwołał wszystkich ówczesnych Avengers i wręczył mu oficjalnie tarczę. I od tej pory, to był rok 2014 chyba, czy 2015, do niedawna Kapitanem Ameryką był Sam Wilson. I wtedy pojawiła się kolejna solowa seria, która po prostu nazywała się Kapitan Ameryka, tylko że z samym Wilsonem w roli głównej, która moim zdaniem będzie dużym źródłem inspiracji dla serialu, bo pojawia się tam wątek takiej pierwszej głównej misji, solowej misji Kapitana Ameryki nowego, no bo on w tym samym czasie też był w nowym składzie Avengers, do którego należały nowe wersje dobrze znanych postaci w większości. Między innymi Miles Morales, chyba Viv Vision, z tego co pamiętam, Miss Marvel. Nie, to nie była Viv Vision, to była nowa wersja Visiona. No nieważne, w każdym razie był jakby członkiem Avengers, jednocześnie wykonując solowe misje dla S.H.I.E.L.D. I jedną z tych głównych misji było pokonanie raz na zawsze Hydry, którą dowodził w tym czasie Baron Zemo, i Falcon miał zinfiltrować tą nową siedzibę Hydry, do której dołączyła między innymi Sin, Crossbones i wielu innych takich stale współpracujących z Hydrą superzłoczyńców. I okazało się, że Baron Zemo ma chytry plan na sterylizację świata. W sensie chciał wcielić w życie te wszystkie nazistowskie pierdoły o tej rasie wybrańców, powodując, że ludzie przestaną się rozmnażać i tylko ci, których Hydra uzna za godnych rozmnażania się, będą mogli to robić. Więc wykorzystali krew chłopca, który był z Inhumans.
Już wiem, do czego zmierzasz. Przypomniałem sobie.
Jego mocą było to, że krew po zetknięciu się z organizmem ludzkim sprawiała, że ten organizm jest bezpłodny. Więc Baron Zemo doił tego chłopca z tej krwi.
Jezu, jak źle brzmi.
Po to, żeby nakarmić nią pchły i rozrzucić te pchły po całym, chyba na początku po USA, ale później po całym świecie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie Falcon wykorzystał bardzo kreatywnie swoją moc komunikacji z ptakami, która w tamtym momencie już była na tyle duża, że mógł kontrolować tych ptaków bardzo wiele. I podczas rzutu tych pcheł wezwał ptaki, żeby wyłapały te wszystkie pchły i je po prostu zjadły. Ale Baron Zemo...
Nie masz wrażenia, tak jak słucham cię teraz, jak opowiadaliśmy sobie o tych absurdach komiksów z lat 60. i 70., że to jest jakiś taki, wiesz, taki plan rodem w ogóle tak. Z tych starych, dobrych czasów?
Mam. Ja właśnie trochę nie rozumiem, bo cały komiks jest całkiem poważny. Pojawia się dużo poważnych wątków. Nie jest to coś z tego Squirrel Girl, gdzie są jajca zamierzone. I nagle jest taki wątek, co nie? Ale to jeszcze nie koniec. Zaraz przejdę do planu B Barona Zemo. Więc ja nie wiem, czy to chodziło o to właśnie, żeby to był taki hołd trochę dla tych starych komiksów, czy to było raczej... to była jakaś nieprzemyślana decyzja, czy to miał być żart? Trochę tego nie czaję, nie jestem w stanie tego wyczuć w tej serii. Plan B Barona Zemo był taki, że do jego świty należał też wampir, który nazywa się Baron Blood. I ten wampir nażłopał się krwi tego chłopca i miał się zdetonować po to, żeby przynajmniej część ludzi została bezpłodna. No i Falcon postanowił go powstrzymać, ale w wyniku tej walki Red Wing ucierpiał, ponieważ został ugryziony przez Barona Blada i później stał się ptako-wampirem, ale nie miał wampirycznych mocy, po prostu nabrał jakichś nowych mocy, które nie do końca są sprecyzowane. Na pewno stał się bardzo odporny na różne obrażenia i inne tego typu rzeczy, ale nie musiał pić krwi, jeżeli chodzi o te takie typowe moce wampira. No i udało się Falconowi pokonać Hydrę raz na zawsze niby i w tym momencie postanowił, że kończy współpracę z rządem amerykańskim i z SHIELD, mimo tego, że kilka lat wcześniej stał nawet na czele jednostki SHIELD, która składała się z superbohaterów. Nawet chyba to był solowy komiks w latach 70., ale on w ogóle nie przyjął się za bardzo, więc szybko skasowano w ogóle tą drużynę. Z powodów oczywiście tego, jak działa SHIELD, czyli te wszystkie szemrane akcje dziwne, które nie do końca są moralne. Więc Falcon nie chciał mieć z tym nic wspólnego i jako człowiek, który od zawsze był blisko zwykłych ludzi, postanowił, że będzie po prostu bohaterem zwykłych ludzi. I tak. I wygłosił oficjalne oświadczenie, w którym zerwał swoje kontakty, zerwał kontakty. Powiedział, że nie będzie pracował dla rządu i nie będzie pracował dla SHIELD dłużej, tylko zostaje takim autonomicznym superbohaterem. Jeżeli ludzie potrzebują jego pomocy, to niech się do niego odzywają za pośrednictwem internetu i on będzie starał się na te wezwania odpowiedzieć. Podczas tej misji...
Myślisz, że to nie jest trochę takie w duchu Heroes for Hire? W sensie wiem, że Heroes for Hire robili to za hajsy.
Nie do końca, za chwilę do tego przejdziemy, ale zanim do tego przejdziemy, to muszę wspomnieć, że podczas tej drugiej solowej serii Falcona, czyli tej, w której walczył z Hydrą, nawiązał bliską relację z Misty Knight, która została jego dziewczyną, a później właśnie, kiedy zrezygnował z bycia agentem rządowym, stała się jego partnerką też właśnie w tej walce ze złoczyńcami. Oprócz niej pojawił się też dawno niewidziany Demolition Man, czyli Demon, Dennis Dunphy, trochę superbohaterski przegryw, ale ogólnie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I...
Wiesz co, tak sobie teraz myślę, że chyba wpadłem na pomysł na odcinek, który chciałbym kiedyś zaproponować, a mianowicie najsłabsi członkowie Avengers, albo najdziwniejsi, najbardziej z dupy członkowie Avengers.
Na pewno będzie to Demon. Swoją drogą o Demonie też możemy zrobić odcinek, bo jest to ciekawa, nieznana i niedoceniona postać moim zdaniem.
No i jakby wiesz, ja zawsze lubiłem to, że on śmierdział i nikt nie chciał obok niego stać.
To później, jak został bezdomny. Wcześniej był wrestlerem po prostu i prostym chłopaczyną. To był już czas, w którym Kapitana Amerykę przejął Nick Spencer, czyli koleś odpowiedzialny za Secret Empire między innymi, które jest powiązane, ten event jest powiązany ściśle z tą serią Kapitana Ameryki. Ten scenarzysta był początkowo politologiem i dziennikarzem politycznym, więc postanowił przemycić swoją wiedzę zawodową do pisania i tak naprawdę i Secret Empire i ten Kapitan Ameryka Falcon to są tak na dobrą sprawę political fiction i nawet thrillery polityczne w pewnym sensie. Są bardzo dobrze ugruntowane nie tylko w tamtym świecie, w tym świecie fikcyjnym, ale też w naszym świecie. W sensie, gdyby taki Falcon naprawdę istniał i naprawdę zostałby Kapitanem Ameryką, to prawdopodobnie tak wyglądałby ten świat. I to jest też komentarz oczywiście do rządów Trumpa, które wtedy się zaczęły, bo Falcon występuje przeciwko rządowi, który nie traktuje zbyt dobrze właśnie zwykłych ludzi, szczególnie mniejszości. Jest tam bardzo dużo tego typu wątków. No i oczywiście wiąże się to też z ogromnym bólem dupy w cudzysłowie fanów Marvela, którzy nie mogli zaakceptować tego, że czarnoskóra postać została nowym Kapitanem Ameryką. Do czego odnosi się też ten komiks, bo on jest bardzo metatekstualny, nie tylko jeśli chodzi o politykę, ale też właśnie o takie rzeczy związane nie tylko z takimi poważnymi społecznymi kwestiami, ale też właśnie takimi bardzo popkulturowymi wydarzeniami.
To był moment, kiedy w trakcie nagrywania pierwszego odcinka, który się skasował, Serek pokazał mi kadr, na którym Falcon był na Pride.
Między innymi. Falcon jako angażujący się społecznie superbohater robił różne takie właśnie rzeczy, żeby pokazać solidarność z różnymi mniejszościami. W każdym razie, oczywiście głównym wątkiem tej solowej serii Kapitana Ameryki było to, że on jest nieakceptowany jednocześnie przez obie strony tak naprawdę, że jest trochę jak Spider-Man, że co nie zrobi, zawsze będzie źle, nie? Wiele głosów, to w sumie podejrzewam, że to zostało zainspirowane prawdziwymi głosami tak zwanych fanów, bo pojawiają się oczywiście w tym komiksie, w sensie zawsze jak są te takie wstępy do każdego zeszytu, co nie, co się wydarzyło poprzednio w komiksach, to tutaj to zostało pokazane w konwencji tweetów i są to tweety z różnych perspektyw, takie wypowiedzi różnych głosów społeczeństwa na temat tego, co się wydarzyło w poprzednim numerze, jednocześnie pokazujące, jaki jest stosunek do Kapitana Ameryki różnych osób, w sensie taki przekrój społeczny, co nie? I pojawiają się oczywiście...
A to też jest... nie wiem, czy zauważyłeś, wydaje mi się, że trudno tego nie zauważyć, że od jakiegoś czasu pojawiły się te takie innowacyjne podejście do właśnie tych relacji, w ogóle tych poprzednich zeszytów. To zwłaszcza Hickman chyba zaproponował to z tymi takimi dziwnymi...
Tymi wstawkami takimi...
Pikto-algorytmami.
I tam też są jakieś takie listy, jakieś bloki tekstów, trochę jak w Strażnikach.
Tak.
Tutaj to jest o wiele prostsze. To jest po prostu fajny, nowatorski sposób na te nudne wstępy, które zazwyczaj wyglądają tak samo i są uzupełnione co zeszyt kilkoma zdaniami tak naprawdę. I też właśnie w fajny sposób jest pokazane to, jak bardzo ten autor wie, o czym pisze i o czym mówi. No i była fala hejtu. Pojawiły się nie tylko w komiksie, ale chyba też w prawdziwym życiu hasztagi na Twitterze nie mój Kapitan Ameryka, Kapitan Socjalizm, tego typu pierdoły. Ale ja mam wrażenie, że Spencer tutaj troszeczkę zagrał na nosie, że tak powiem, tym hejterom, ponieważ tak naprawdę odnosi się w tym komiksie na każdym kroku do najlepszej ery Steve'a Rogersa, czyli lat 80. Nie dość, że pojawia się Capwolf, czyli, czyli wspomnienie momentu, w którym Kapitan Ameryka zmienił się w wilkołaka. Sam Wilson pamiętam. Też zmienia się w wilkołaka w tym komiksie. Nie dość, że pojawił się...
Słuchaj, no. Sobie tak pomyślałem, wiesz co mógł zrobić Baron Zemo? No. Jak kapitan był w wersji wilkołaka, mógł go tymi kleszczami, leczył wszami, mógł go w ogóle
pokonać. To akurat działo się przed tym, jak sam zmienił się w wilkołaka, więc...
Ale czujesz geniusz tego
tak, pomysłu. Tak, gdyby faktycznie, to miałby sens. Pojawia się właśnie Demon, który był swego czasu partnerem Kapitana Ameryki i pojawia się też ta linia, na którą obywatele zwykli mogą się zgłaszać do Kapitana Ameryki, co prawda tutaj w wersji internetowej, no ale to pomysł jest ten sam. Pojawia się też dawno niewidziana Diamondback, która była partnerką, w sensie partnerką, jeżeli, wiesz, relacja damsko-męska, nie partnerka, tylko superbohaterska.
Kapitana uprawiali Ameryki. Seks.
Tak, uprawiali seks, byli parą. Więc jest też Serpent Society, tutaj nazwane Serpent Solution i przeobrażone w korporację. Więc jest dużo takich nawiązań do tych starych komiksów z Kapitanem Ameryką, które działają bardzo dobrze i odnoszą się właśnie do tej jednej z lepszych er w historii tego klasycznego superbohatera. Więc pierdolenie o tym, że ten Kapitan Ameryka jest, wiesz, jakimś przejawem poprawności politycznej czy jakieś inne argumenty wyssane z dupy, są nietrafione, bo po prostu ci ludzie nie czytali tego komiksu i nie widzą tego, że tak naprawdę jest to hołd dla klasycznego Kapitana Ameryki. W każdym razie, wracając do fabuły tego komiksu, nie będę jej streszczał całej, bo nie ma na to czasu i nie ma to też sensu. Pojawiają się też wątki poważniejsze, nie tylko Kapitan Ameryka Wilkołak. Między innymi rozłam kolejny pomiędzy Steve'em Rogersem a samym Wilsonem. Pojawia się oczywiście rasizm, pojawiają się te wszystkie sytuacje związane z przemocą policji wobec czarnoskórych, bo jest cały wątek korporacji, która postanowiła, że stworzy prywatną policję wynajmowaną miastom, między innymi Nowemu Jorkowi. Nazywa się to AmeriCaps, taka gra słów. I są to po prostu prywatni policjanci na sterydach, którzy mają za zadanie, jak się później okazuje, dręczyć głównie czarnoskórych mieszkańców miasta, mieszkańców biednych okolic po to, żeby ta korporacja mogła po raz kolejny doprowadzić do tej gentryfikacji.
Gentryfikacji.
Właśnie jednym z takich czarnych charakterów jest koleś, który stoi na czele tej korporacji od AmeriCaps, który jest biznesmenem, jest też prawicowy polityk i dziennikarz, który korzysta z Twittera po to, żeby dzielić społeczeństwo. I on, jak się później okazuje, bo w międzyczasie Kapitan Ameryka odzyskuje swoją młodość, co się wiąże z tym, że staje się tym nazistowskim Kapitanem Ameryką. Okazuje się, że oni we trójkę są kontrolowani przez Kapitana Amerykę, tego złego Kapitana Amerykę, po to właśnie, żeby społeczeństwo podzielić jak najbardziej i po to, żeby Hydra przejęła władzę nad Stanami Zjednoczonymi, co się częściowo udaje. Jest też ten wątek właśnie policji, która... Spencer postanowił, że pokaże, jak działa systemowy rasizm. Między innymi jest flashback, w którym Kapitan Ameryka jest zmuszony do wyciągnięcia Falcona z więzienia, dlatego że policjanci przyjechali na miejsce walki pomiędzy Falconem a jakimś tam niszowym superzłoczyńcą.
Falcon, tym strzelnikiem.
Być może. Falcon dostał w pierdol i policja założyła, że biały koleś, który pokonał czarnego kolesia, to musi być dzień dobry, więc aresztowali Falcona i wsadzili go do celi. Więc wkurwiony kapitan Ameryka Steve Rogers poszedł na ten komisariat i powiedział, że tu chyba zaszła jakaś pomyłka. Na co Sam Wilson powiedział, spokojnie Steve, to nie pierwszy raz. Więc taki...
Ale w ogóle, o ile wiesz, o ile rozumiem społeczny komentarz, w ogóle wiesz, zawarty w tej scenie, to co z tego sama Wilsona za superbohater, skoro policjanci go w ogóle aresztowali?
To jest inna kwestia. Ale inna sytuacja z policją i z sądownictwem amerykańskim pojawia się w momencie, kiedy powraca Rage, czyli były członek Avengers i New Warriors, mający dość tego, że ta prywatna policja dręczy mieszkańców Harlemu i, jak sama nazwa wskazuje, wkurwiający się na tyle, że postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć po prostu z tymi prywatnymi policjantami, co Sam Wilson próbuje zaniechać, ponieważ wie, że dzielenie społeczeństwa i agresja wobec na przykład policji spowoduje, że dojdzie do być może krwawej rewolucji. W każdym razie Rage zostaje wrobiony we włamanie i zostaje aresztowany i postanawia, że bo Sam Wilson chce mu pomóc, między innymi za pomocą Daredevila i She-Hulk, ale Rage mówi, że nic z tych rzeczy, że on nie chce mieć żadnych drogich prawników, którzy wyciągną go z więzienia. On chce przejść przez cały ten proces sądu, tak jak zwykły człowiek z ulicy, co nie? Po to, żeby stać się ikoną dla zwykłych ludzi. Po to, żeby to było nagłośnione medialnie, żeby pokazać, jak wygląda sytuacja czarnoskórych osób, które trafiają do aresztu. No i oczywiście zostaje przeprowadzony proces, który jest mało rzetelny. Rage trafia do pierdla i przenoszą go do więzienia dla super złoczyńców. Więc jest sytuacja trochę taka jak z policjantem, który trafia po prostu do więzienia, co nie? Czyli osadzeni postanawiają, że go zabiją po prostu i Rage umiera w tym komiksie.
Zastanawiam się, nie wiem, pamiętam, że wiesz, jednym z większych, jakby głównym pomysłem chyba na Rage'a generalnie było to, że jest on właściwie nastolatkiem i to takim w ogóle bardzo młodym nastolatkiem.
Nastolatkiem w ciele dorosłego. Tak, silnie umieśnionego mężczyzny.
Ale w sensie, kiedy mówię nastolatkiem, to wydawało mi się, że Rage chyba on tam miał z 12 lat?
Tak, ale no czas leci, więc już jest nastolatkiem trochę starszym, bardziej rozumiejącym otaczającego świat i mimo, że nadal działa bardzo impulsywnie, to postanowił, że jednak się poświęci dla dobra ogółu, więc to jest taka bardzo mocny wątek tego komiksu. Mhm. Ale pojawiają się też inne rzeczy, między innymi debiutuje nowy Falcon, który jest hybrydą Red Winga i człowieka oraz pojawia się nowy Patriot, który później zostaje młodym partnerem Kapitana Ameryki. I oczywiście jest też wątek muru mającego odgradzać USA od Meksyku, bo nowy Falcon nazywa się... Kurde, nie pamiętam jak.
Jest Latynoamerykanem.
Tak, Latynoamerykaninem, więc staje się takim kolejnym partnerem Falcona i znowu sytuacja się odwraca, znowu Falcon... W sensie Sam Wilson staje się mentorem dla młodszego superbohatera. Pojawia się też wątek, to już bardziej... W ogóle przez cały ten komiks Sam Wilson nie jest pewny do końca, czy to, że został tym Kapitanem Ameryką, to był dobry pomysł, bo wszyscy mają go trochę w dupie. W takim sensie, że wiesz, co nie zrobi, to zostaje przedstawiony jako ten zły, jako nie mój Kapitan Ameryka. I oczywiście ma jakieś tam poparcie, szczególnie tych biedniejszej części społeczeństwa, ale jest to marginalne poparcie mimo wszystko. Więc nie wiem, co chciałem powiedzieć, zapomniałem, bo się jakoś zagalopowałem. A, wiem. I podczas Secret Empire, kiedy Kapitan Ameryka, zły Kapitan Ameryka postanawia, w sensie udaje mu się przejąć władzę nad Ameryką, on schodzi do podziemia, porzuca bycie Kapitanem Ameryką i pomaga ludziom uciekać z USA do innych krajów, gdzie jest bezpieczniej po prostu. Szczególnie tym, którzy są dyskryminowani przez nowy rząd. Więc staje się takim podziemnym bohaterem. No ale dzięki kontaktowi z ruchem oporu ponownie zostaje Kapitanem Ameryką i przyczynia się do pokonania tego złego Steve'a Rogersa, między innymi razem z Winter Soldierem w sumie. Tak naprawdę oni przywracają dobrego Kapitana Amerykę, który pokonuje tego nazistowskiego Steve'a Rogersa. Ale ten komiks jest fajny nie tylko z tego powodu, że pokazuje różne rzeczywiście istniejące systemy działające w USA, ale również z tego powodu, że Spencer nie robi tego w opatologiczny sposób, nie jest to taka, wiesz, laurka dla tak zwanych lewaków, tylko i w Secret Empire, i w Kapitanie Ameryce stara się dawać głos tej drugiej stronie. I często jest to taki głos rzeczywiście dobrze uargumentowany. Pojawia się też krytyka tej drugiej strony, która często niewiele robi po to, że niewiele robi w kierunku polepszenia swojej sytuacji. Niewiele robi, żeby w jakiś sposób walczyć z tymi demagogami różnego rodzaju, których na prawicy jest bardzo dużo. I jest to taki komentarz tak naprawdę, a nie taki dydaktyzm w czystej postaci. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
Ale to, wiem, o co ci chodzi, ale to też w ogóle wydaje mi się, że w ogóle ten współczesny Marvel, on jest chyba jednak trochę bardziej taki politycznie świadomy, czy społecznie świadomy. I wydaje mi się, że to, co opowiadasz, to jest w ogóle taki chyba dobry przykład w ogóle na to, ale też, bo na przykład, wiesz, takie bardziej społecznie, takie korelacje pomiędzy światem naszym, że tak powiem, naszą sytuacją geopolityczną a komiksem, to raczej są w ogóle albo takie akcydentalne, pojedyncze strzały, niż taka dłuższa narracja. Ale to jest chyba w ogóle taki chyba przejaw takiej nowej świadomości w ogóle, też wydawniczej.
Tak, to prawda. I to jest jeden z nielicznych eventów, które rzeczywiście, jeżeli są dobrze napisane i ciekawie się to czyta, to też zmieniają na dłużej to, jak wygląda cały uniwersum. Bo mimo tego, że udaje się odwrócić ten plan złego Kapitana Ameryki, to jednak on ma nadal jakieś komplikacje widoczne w uniwersum. A nie jest to tylko po prostu kolejna okazja do tego, żeby sprzedać jak najwięcej komiksów, w których po prostu jest jakiś duży crossover, co nie?
Jasne.
Więc ta seria jest bardzo dobra i serdecznie polecam. Może nie jest najlepsza do zapoznania się z tą postacią, ale jest naprawdę, to jest komiks na wysokim poziomie, jak na wydawnictwo mainstreamowe, moim zdaniem. Taki naprawdę, i jednocześnie jest zabawny też, bo to nie jest tak, że to jest taka, wiesz, kij w dupie i cały czas jest poważnie. Jest bardzo dużo fajnych żartów i to są naprawdę śmieszne rzeczy. I jest dużo odwołań właśnie do historii Marvela, więc wszyscy prawdziwi fani Marvela, a nie osoby, które czytały ostatni raz komiks o Kapitanie Ameryce 30 lat temu i nie są w stanie przełknąć, że świat się zmienia, powinny się czuć dobrze czytając te serie. No i ostatnia seria z chyba z 2019 czy 2017 roku, nie pamiętam. W każdym razie po zakończeniu Secret Empire, Falcon, mimo tego, że Kapitan Ameryka oddaje mu tarczę, postanawia jednak porzucić to miano i zostać ponownie Falconem. Tworzy sobie nowy strój, czarno-czerwony tym razem. I bierze pod swoje skrzydła, hehe, nowego Patriota, który pojawił się pod koniec Secret Empire. I razem znowu angażują się w takie bardziej przyziemne, przynajmniej na początku, tak to się wydaje, sytuacje. Ich pierwszą misją jest załagodzenie konfliktu pomiędzy dwoma gangami w Chicago, a drugą misją jest walka z wampirami, połączenie sił z Blade'em. Ten komiks nie jest taki, też się pojawiają te wątki społeczne, te wątki polityczne, ale on nie jest tak świadomie prospołeczny jak poprzednie serie z samym Wilsonem w roli głównej. I wraca do takiego trochę zachowawczego przedstawiania tych problemów rasowo-społecznych, więc nie jest to jakaś super seria, raczej taki lekki reboot postaci, która jest w tym momencie dość ważna w uniwersum. Nie tylko komiksowym, bo serial prawdopodobnie rozwinie Falcona tak, jak na to zasługiwał przez te wszystkie lata, jak był przedstawiany jako postać drugoplanowa. To podobna sytuacja prawdopodobnie będzie jak ze Scarlet Witch z Visionem w przypadku WandaVision. Więc to chyba w sumie tyle. W 2019, bo ta ostatnia miniseria jest chyba z 2017 czy 2018 roku, a w 2019 pojawiła się nowa miniseria Falcon and Winter Soldier, ale o tym opowiemy już w odcinku poświęconym Buckiemu. Więc to tyle ode mnie. Znowu poprowadziłem wykład. Mam nadzieję, że zrozumiały i niezbędny.
Ja bardzo lubię, kiedy ty edukujesz mnie i resztę słuchaczy.
Mam nadzieję, że zachęciłem cię do przeczytania kilku rzeczy poświęconych i was poświęconych Falconowi i że nie będzie to już postać traktowana jako przydupa z Kapitana Ameryki. Tylko pełnoprawna postać, która jest ważna w
uniwersum. Która ma własnego przydupasa.
Tak, nawet dwóch. I nie mówię tutaj o Red Wingu, który w ogóle swoją drogą w ranie Nicka Spencera dostał taki hełm, który emitował jakieś soniczne ataki, więc też to było śmieszne rozwinięcie tego, wydawać by się mogło, zwierzaczka, który niewiele może w walce.
Jakby myślę, że możemy skończyć to, tak sobie tak słuchałem, jak opowiadałeś w ogóle o nim, ale też w tym kontekście Kapitana Ameryki, a ponieważ byłem w niedzielę na Zabito i wyjedź z tego miasta, tak sobie teraz, który jest bardzo polskim filmem, tak sobie
Czy mówiąc
myślę
polski,
zastanawiam się.
masz na myśli złym?
Nie, 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 nie. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałby Kapitan Polska?
No, był komiks przecież, Biały Orzeł. Polski komiks superbohaterski, w którym właśnie to była taka odpowiedź na Kapitana Amerykę.
O Jezu.
Nie czytałem nigdy tego komiksu, ale istnieje coś
Ja
takiego.
myślę, że prawdziwy Kapitan Polska to jest Kapitan Jezus.
No nie wiem, nie powiedziałbym. Myślę, że jakiś, nie wiem, żołnierz wyklęty albo jakiś inny husarz.
No, jest potencjał.
Wolałbym, żeby to nigdy nie powstało. W każdym razie, no tak przedstawia się Falcon. Postać, która ma dość długą historię, jeżeli chodzi o lata, ale w sumie tak naprawdę niewiele takich własnych serii, które ją jak w
Do
jakiś sposób
czasu.
pogłębiają. Do
Do
czasów
tych.
ostatnich. Tak.
No ale wiesz, to zawsze chyba to można też skończyć myśląc o tym, że na każdego przyjdzie czas. Czyli wiesz, może za parę lat Demon będzie podstawą Marvel Uniwersum.
Film o Demonie?
Czemu nie?
Serial? Chętnie zobaczę. Więc trochę się rozgadaliśmy. To chyba będzie najdłuższy odcinek.
Kto by pomyślał?
Kto by pomyślał? Tutaj tak nie zapierdalałem jak tydzień temu, w tym nieudanym, więc trochę się
Słuchajcie, to
rozwlekło.
jest coś, jakby dzisiaj to też jest taki odcinek z serii naszych opowieści o tym, jak to nagrywamy, ale powiem to na antenie. Na antenie. Byłem z niego bardzo dumny, bo
Dziękuję.
w takim tempie skondensował taką historię, że aż żałuję, że świat nie mógł tego usłyszeć.
Teraz sobie zdałem sprawę, że nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. A propos poprzedniego
Nie!
odcinka z cyborgami. Falcon też jest cyborgiem. Ma implant w mózgu, który poszerza chyba jego moce, plus daje mu kontrolę taką mentalną nad skrzydłami, które też upgrade'owano i są teraz wykonane, nie wiem w sumie z czego, nie są już mechaniczne, tylko od wielu lat są takie przezroczyste, one się tak wysuwają. Nie nosi żadnych plecaków w każdym razie. Nie wiem, nie umiem wytłumaczyć tych nowych skrzydeł, ale są fajne i ciekawe, czy taki upgrade czeka też Falcona filmowego.
Tak mi
Przekonamy
też.
się już niedługo. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Bo ja znowu sobie coś przypomnę i przedłużę ten odcinek.
Wiecie, gdzie nas znaleźć? Słuchajcie nas.
Czyli
To
gdzie?
jest. Co?
Czyli gdzie?
Tam, gdzie wiecie, gdzie nas znaleźć.
W mediach społecznościowych.
Dziękuję.
Zapraszamy na kolejny odcinek. Żegnamy się, bo już czas.
Dajcie nam znać, czy ten nowy sposób na naszego nagrywania, kiedy ja jestem w Lublinie, on jest w Warszawie, to jest coś, co powinniśmy porzucić, czy możemy przy tym zostać?
Właśnie, jak się czujesz po tym odcinku nowatorskim, jak na nasze standardy?
Jakoś mi tęskno, nie, no lubię być w jednej przestrzeni z tobą, jakoś czuję się nieswojo.
Swoją drogą też jest ciekawe, że po raz pierwszy nagrywamy
W czasie pandemii.
zdalnie. Pandemia trwa od roku, a my dopiero teraz. Też jest ciekawe to, że dwóch białych kolesi rozmawia o czarnoskórym superbohaterze, no ale.
Myślę, że dziwniejsze jest jednak to, że w trakcie pandemii po raz pierwszy nagrywamy w ogóle online.
Wszystkiego trzeba spróbować w
Dziękuję.
życiu.
Serek w ogóle. Dobrze.
Dziękujemy, że nas wysłuchaliście, jeśli słuchacie do końca.
Podziękujmy wszyscy profesorowi Serkowi za dzisiejszy wykład i do zobaczenia następnym
Do
razem.
usłyszenia. Sergiuszek.
Nikola Radek.
Pa, pa.
No, czekaj, powiedz mi tylko, żebym nie zjebał teraz. Pauzuję sobie. Tak?